Magazyn turystyczny Na Szlaku.
Dzisiaj w magazynie Na Szlaku wrócimy do skarbu bydgoskiego, odnalezionego na początku roku w bydgoskiej katedrze. Zajrzymy do Brodnicy i Świecia, sprawdzimy, co słychać na pokładzie jachtu Katarzys 2. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Dobra. Wszystkie wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą pół na pół. Zawsze kiedy jesteś obok, wszystko zmienia się. To co dobre między nami przekonuje mnie. Kiedy tylko jesteś obok, czuję, że mogę wszystko, jestem sobą i nie boję się. Wszystkie wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą pół na pół. Wszystkie wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą pół na pół.
I najważniejsze, ja i ty, my razem i nie liczy się nic. A wtedy jak zakochani, kiedy łączy nas rytm.
Wracamy do skarbu bydgoskiego, odkrytego na początku stycznia w bydgoskiej katedrze. Przypominam, to 480 złotych monet i biżuteria. Pytamy, skąd w Bydgoszczy mogły się wziąć monety niderlandzkie i hiszpańskie. Jarosław Kozłowski, kustosz w dziale numizmatyki w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.
Akurat ten międzynarodowy charakter monetarny tego skarbu nie jest wbrew pozorom żadnym zaskoczeniem. Jest to pewien standard. Nie wspomniałem o tym, że oprócz tych monet mamy też monety polskie, 5 sztuk monet polskich, ale są też monety niemieckie, austriackie, węgierskie, siedmiogrodzkie, duńskie, angielskie, tureckie, cały przekrój, ale jeżeli chodzi o obieg monet złotych w owym okresie i ich obecność w porównywalnych wielkościowo skarbach na terenach europejskich, to jest to standard. jest taki analogiczny, to może nie, ale bardzo podobny do naszego skarb odkryty w roku 1935 w Koszycach na Słowacji. On się od naszego różni tym, że tam nie było ozdób poza chyba jednym złotym łańcuchem, no i samych monet, również wyłącznie złotych, było około 3000. Natomiast struktura monetarna tamtego koszyckiego skarbu do naszego jest bardzo podobna. Czyli też dominują monety niderlandzkie, jest troszkę polskich i cała reszta Europy. Złoto w owym okresie po prostu tak obiegało na takich prawach ogólnohandlowo-międzynarodowych. Natomiast te monety niderlandzkie, one pełniły taką funkcję, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli na przykład, nie wiem, euro czy dolara. Były darzone dużym zaufaniem, cieszyły się powodzeniem, dominowały właśnie w skarbach złotych monet.
Czyli można było wtedy poruszać się po Europie z takimi różnymi pieniędzmi i w różnych miejscach za nie kupować.
To nie zawsze było takie proste, szczególnie jeżeli chodzi o monety srebrne. Bo w przypadku monet srebrnych stosowano domieszki metali nieszlachetnych, miedzi. No i w zależności od emitenta, od roku zdarzały się sytuacje, kiedy więcej było miedzi niż srebra. Oczywiście ówcześni doskonale zdawali sobie sprawę, które to są te monety lepsze, które to są te monety gorsze. Ale jeżeli chodzi o monety złote, to już takiego znaczenia nie miało, bo w połowie XVII wieku to zasadniczo te europejskie dukaty to były dukaty bite ze złota, wysokiej próby powyżej 23 karatów. I nawet jeżeli chcielibyśmy zapłacić jakąś monetą złotą, no ale powiedzmy, że nie naszą, a na naszym rynku, no to można było przymknąć oko na nominał, ale to zawsze było złoto. To zawsze był kruszec, to zawsze miało swoją wartość.
Co się na wystawie dzieje? Czy duże jest zainteresowanie? Bo dzisiaj dzień powszedni, przedpołudnie i widziałem zwiedzających po prostu.
Tak, faktycznie zainteresowanie Europejskim Centrum Pieniądza wzrosło od momentu, kiedy od 13 lutego, czyli dnia, kiedy otworzyliśmy wystawę poświęconą skarbowi bydgoskiemu. Zainteresowanie jest wyraźnie zauważalne. Ludzie przychodzą do nas nie tylko w weekendy. Zwiedzający przychodzą do nas także w dni poprzednie, przed południem, po południu. Duże zainteresowanie.
Co dalej będzie ze skarbem? Jak długo będzie czynna wystawa? Czy ktoś jeszcze nad nim będzie pracować? Czy zaplanowano, nie wiem, coś na kształt stałej ekspozycji? Jak to się może potoczyć?
Ekspozycja, z którą mamy teraz do czynienia, ma charakter tymczasowy. Chcieliśmy po prostu odpowiedzieć na takie społeczne zapotrzebowanie mieszkańców, wszystkich zainteresowanych, tych, którzy słyszeli o tym skarbie, żeby jak najszybciej mogli go zobaczyć. Szczególnie, że on, jak wspomniałem wcześniej, znajduje się w dosyć dobrej kondycji i można go przez jakiś czas pokazywać jeszcze przed przeprowadzeniem niezbędnych, tak czy inaczej, zabiegów konserwatorskich. I dalsze jego koleje to właśnie będą takie, że należy będzie poddać go konserwacji. Wszystkie przedmioty, nawet złote monety, pomimo tego, że one zachowały się bardzo dobrze, to i tak trzeba je oczyścić, taką kosmetykę konserwatorską wobec nich zastosować. I równocześnie już prowadzić badania, to już się dzieje, badania analityczne nad składem tego skarbu, a to celowo zorganizować już taką rzeczywiście stałą ekspozycję wyłącznie mu poświęconą. Już po przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich, po wszystkich badaniach analitycznych, historycznych.
To wielki atut dla muzeum i dla samego miasta, że coś takiego udało się odnaleźć.
No tak, bo to jest już na tym etapie, można powiedzieć, badań, że to jest jeden zdecydowanie z największych depozytów odkrytych na terenie ziem polskich, przynajmniej depozytów tego typu. A z pewnością jest to największy skarb, jaki kiedykolwiek został odkryty w Bydgoszczy. Magia złota przyciąga, to jest zrozumiałe. Do tego jeszcze możemy mówić w przypadku tego skarbu o takim właśnie klasycznym skarbie, bo też skarby w rozumieniu archeologicznym, w rozumieniu terminologii archeologicznej, to nie zawsze jest dokładnie to samo, co sobie człowiek wyobraża, bo znamy skarby na przykład brązowych przedmiotów właśnie z epoki brązu, które nam się tak średnio kojarzą z takim klasycznym skarbem. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim właśnie wręcz archetypicznym przykładem skarbu. Tak? Bo mamy kuferek, mamy złoto, złote monety, w tym hiszpańskie, czyli te takie, które się pojawiają w tych powieściach przygodowych o piratach. Tak? Mamy biżuterię, złote, srebrne łańcuchy. Jest taki właśnie klasyczny skarb, który z pewnością tutaj do Bydgoszczy będzie przyciągał zwiedzających z całej Polski, myślę.
Więc na razie, do kiedy będzie czynna ta wystawa? Bo o tym, że będzie otwarta już po badaniach, to będziemy pewnie informować, ale te najważniejsze informacje, jeśli chodzi o czas tej tymczasowej wystawy, nas interesuje.
Powiem zupełnie szczerze, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, musimy się teraz spotkać z konserwatorami i jakąś wspólną taktykę określić, właśnie czasową, jak to będzie wyglądało. Oni się też muszą wypowiedzieć, jak długo te przedmioty mogą być eksponowane bez tego zabezpieczenia przed konserwacją. Także naprawdę nie wiem, w tej chwili jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało.
Czyli krótko mówiąc, lepiej pojawić się całkiem niedługo w Muzeum Bydgoszczy, by ten skarb obejrzeć, no a później pewnie jak ponownie się pojawi, to będzie można jeszcze spróbować nawet oprzeć jakieś elementy promocyjne, jeśli chodzi o miasto. Zapraszamy.
Tak, serdecznie zapraszamy do Europejskiego Centrum Pieniądza na Wyspie Muńskiej, do Bydgoszczy, oglądać skarb bydgoski.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK.
Mam pewien plan. Powiedz na brzeg. Rozebrać się. Odwracam głowę w bok i wylewam staw. Zanurzam dłonie w nim i zaczynam.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Kolejna wizyta w Brodnicy. Tym razem jesteśmy w muzeum. Dyrektor muzeum Marian Marciniak.
Warto przypomnieć, warto poinformować turystów odwiedzających Brodnicę, że muzeum w Brodnicy mieści się w 4 obiektach. Do zwiedzania udostępnione są 3. To jest zamek, brama chełmińska z przyległymi kamienicami i spichlerz na ulicy Świętego Jakuba, gdzie mieści się Centrum Edukacji Ekologicznej i bardzo interesująca wystawa przyrodniczo-archeologiczna. Warto ją odwiedzić, tym bardziej, że wystawa jest udostępniana za darmo, ponieważ powstała z pieniędzy unijnych, w związku z tym można ją zwiedzać za darmo. W bramie chełmińskiej prezentujemy wystawy czasowe, wystawy związane z historią miasta i wystawy sztuki, generalnie rzecz biorąc. Natomiast na zamku, poza świetnym punktem widokowym, to znaczy 62-metrową wieżą krzyżacką, na którą można wejść i podziwiać panoramy okolic Brodnicy w promieniu prawie 25 kilometrów, mieści się również wystawa dotycząca historii, średniowiecznej historii Brodnicy i regionu.
Kiedy jeździ się po kraju, widzimy, że zmieniają się duże miasta, małe miasta, historyczne miasta. Czy, jeżeli ktoś nie był w Brodnicy 10-15 lat, zaskoczy go coś, jakaś rewitalizacja centrum? O czym możemy powiedzieć?
Znaczy, Brodnica wykorzystała bardzo dobrze te 25 lat po zmianie ustroju i rozwinęła się jako miasto. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, to prawie podwoiliśmy stan posiadania, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w mieście, to jeżeli ktoś nie był 15 lat w Brodnicy, to Brodnicy nie pozna. Poza rewitalizacją rynku, co że tak powiem, no, spotkało Brodnicę 2-3 lata temu, również rozbudowa miasta i nowe inwestycje spowodują, że część ludzi, którzy nie, no, nawet znają Brodnicę, nie byli w niej 10-15 lat, będą mieli problemy z poruszaniem się po mieście, ponieważ nie poznają okolic. Wystarczy wspomnieć o nowym szpitalu, o nowych obwodnicach. No, miasto oddycha i żyje, widać.
Nawet tak jak już się wyjeżdża, czy w stronę Działdowa, to inwestycje, hale?
Znaczy, na szczęście pojawia się przemysł i to od wielu lat. Warto dodać, że w Brodnicy można budować nowe zakłady przemysłowe, wyłącznie te, które nie trują środowiska. Mamy od wielu lat znaczek Zielone Płuca Polski i staramy się tego pilnować, żeby jednak środowisko w mieście i w okolicach było takie, jak powinno być. Tym bardziej, że Brodnica leży w wyjątkowo pięknym terenie. Warto wspomnieć, że w powiecie mamy ponad 150 jezior i 70% powierzchni to są lasy.
Historyk, pracownik muzeum Bartosz Markuszewski.
No, chyba najważniejszym dla nas takim wydarzeniem, jeśli chodzi o historię Brodnicy, to było zakończenie powstania listopadowego, które miało miejsce tutaj pod Brodnicą, gdzie armia generała Rybińskiego została internowana na teren plus, ponieważ tutaj Brodnica, no to stanowiła, znajdowała się niedaleko Brodnicy granica między zaborami, między zaborem pruskim a zaborem rosyjskim. I to był taki ten ostatni etap, można powiedzieć, działalności wojsk polskich, powstańczych w czasie właśnie tego powstania.
Które miejsca musi turysta zobaczyć, nawet jeśli teraz właśnie przyjedzie? Co możemy zobaczyć?
No, na pewno szczególnie warte do odwiedzenia są nasze budynki, czyli tak jak pan dyrektor już powiedział, czyli zamek, brama chełmińska, spichlerz. Na pewno warto wybrać się też do kościoła farnego oraz chociażby do kościoła ojców franciszkanów. Są to takie na pewno typowe miejsca, które każdy turysta odwiedzający Brodnicę powinien zobaczyć i zapoznać się z ich historią.
No to jeszcze chciałem wrócić do nazwy. Czy możemy przy okazji słowa Brodnica powiedzieć o słowie Strasburg?
Te dwie nazwy, Brodnica i Strasburg, funkcjonowały od początku lokalizacji miasta, czyli od XIII wieku. Obie nazwy znaczą to samo. Brodnica powstała jako miasto krzyżackie. Od tego musimy zacząć. Nazwa Strasburg oznacza zamek na przejściu, a Brodnica oznacza strażnicę na brodzie. I tutaj mamy wskazówkę, dlaczego miasto powstało w tym miejscu. Po prostu miasto i zamek powstały przy jednym z niewielu brodów przez Drwęcę, która jest rzeką bardzo niebezpieczną, jeżeli chodzi o możliwość przeprawy. Rzeka Drwęca ma charakterystykę przepływu rzeki górskiej. Tu nawet był rezerwat Pstrąga przez wiele lat. To świadczy o tym, jaka niebezpieczna do przeprawy była rzeka. W okolicach Brodnicy był jeden z niewielu brodów, przez które można było przejechać na drugą stronę, czyli na stronę mazowiecką, która, że tak powiem, ucywilizowana była dopiero w pierwszej ćwiartce XVI wieku. Nie oszukujmy się, dopiero królowa Bona zrobiła porządek na Mazowszu. W związku z tym była ta granica między terytorium państwa krzyżackiego a Mazowszem.
Jest pan archeologiem, a gdybyśmy mieli powiedzieć o tych jeszcze wcześniejszych dziejach tych ziem, co tu się działo, co to były za formacje, co to za ludność, jak oni żyli?
Teren ziemi chełmińskiej leżał na pograniczu etnosu słowiańskiego i pruskiego. W związku z tym tutaj bez przerwy były przesunięcia, migracje ludności, bez przerwy jakieś walki o zajęcie terenu. O tym świadczą grodziska, linie grodzisk, które są również grodziskami granicznymi. Wcześniej na terenach Mazowsza rozwijało się dosyć bogate osadnictwo w okresie wpływów rzymskich. Potężne pola dymarek mamy parę kilometrów na południe od Brodnicy, produkujących żelazo i rudę, półsurowiec żelazny na potrzeby Imperium Rzymskiego. Natomiast jeszcze wcześniej w okolicach Jabłonowa kończy się osadnictwo stricte neolityczne, takie, które, że tak powiem, opierało się na uprawie roli i hodowli zwierząt. Nasze tereny w związku z lichymi glebami i porastającymi lasami były takim terenem bardziej, gdzie ludność była bardziej nastawiona na gospodarkę leśną. Zresztą parę kilometrów od Brodnicy mamy niesamowite stanowisko, słynne Mszano 14, w którym udało mi się 20 lat temu odkryć jedne z najstarszych grobów ludzkich w kategorii niżu światowego. Znaczy nie licząc jaskiń, nie licząc terenów, w których tego typu znaleziska zachowują się ze względów przyrodniczych lepiej, to mamy groby liczące, groby sprzed 10,5 tysiąca lat ludności, która tu przyszła razem z pierwszymi lasami.
A co udało się znaleźć? Co można gdzieś w muzeum zobaczyć? No i jeśli można, no to co? I o czym to świadczy?
Tak jak mówiłem, serdecznie zapraszam na wystawę do Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie można zobaczyć zmieniającą się rolę człowieka jako gatunku w środowisku przyrodniczym. Wystawa znajduje się na trzech piętrach. Na pierwszym piętrze pokazujemy rekonstrukcję osady właśnie z Mszana, łowców mezolitycznych żyjących na naszych terenach 10 tysięcy lat temu, w czasach, kiedy człowiek był elementem przyrody. Podstawą gospodarki było myślistwo, zbieractwo i rybołówstwo. W tym okresie człowiek był elementem przyrody, żył w niej, więc jej nie niszczył. Na drugim piętrze pokazujemy, jak wyglądałoby środowisko przyrodnicze, gdyby na Ziemi nie było tego jednego gatunku, czyli nas. A na trzecim pokazujemy, co zrobiliśmy z przyrodą, ponieważ większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale na większości terenów na świecie, już nie mówiąc o Europie, nie mamy środowiska przyrodniczego, tego pierwotnego. To wszystko, co nas otacza, to jest środowisko zmienione od początków neolitu.
Level, 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 level chwilą o czym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem. Niewiadomy niepokój obudził mnie, dlatego teraz siedzę i piszę, ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. Listopad 1973.
Spieszmy się zwiedzać zamek w Świeciu, bo wkrótce, w czerwcu, rozpocznie się 2-3-letni remont. Marcin Doliński.
Zamek w Świeciu to perełka wśród obiektów zabytkowych w powiecie świeckim. Urzędnicy postanowili zadbać o 14-wieczną warownię i jeszcze w tym sezonie turystycznym rozpocznie się tam generalny remont. To oznacza zamknięcie zamku dla zwiedzających na 2-3 lata. Co na to mieszkańcy?
Słyszał pan, że będzie remontowany zamek i będzie zamknięty na minimum 2 lata.
O remoncie słyszałem, ale że zamknięty będzie na 2 lata, to...
No, turyści będą mogli go oglądać z daleka albo z widokówek.
Że robić będą to dobrze, ale
czy zamknięty?
Powinni jakoś etapowo, nie?
Czyli część remontujemy?
No, część zwiedzamy, czy jak tam. Nie ma zabytku większego jak zamek, nie? Krzyżacki.
Nic mi o tym nie wiadomo.
Remont będzie wielki.
Według mnie część powinna być udostępniona dla zwiedzających, nie? I remont powinien tak przebiegać, żeby nie kolidowało to jedno z drugim, że powinni turyści czy mieszkańcy Świecia na weekend mieli gdzie sobie pójść, pozwiedzać.
Etapami,
oczywiście, etapami, tak.
Jeżeli wszystkie przetargi zostaną rozstrzygnięte zgodnie z planem, zamek z najwyższą krzywą wieżą w Polsce zostanie zamknięty na koniec czerwca. Przerwa w zwiedzaniu potrwa kilka lat, ale jak mówi Wiesław Radkowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego, warto poczekać.
Przypuszczamy, że to nie mniej niż 2 do 3 lat to potrwa. Ukaże się we wszystkich możliwych mediach, i że zamek na jakiś czas jest wyłączony z użytkowania i będziemy przepraszać turystów, no ale sądzimy, że jak wrócą tutaj za 2-3 lata, to zobaczą obiekt odbudowany, bardziej zadbany niż dzisiaj. Myślę, że jak dzisiaj tam notujemy powiedzmy 6-7 tysięcy odwiedzających, że to się zwielokrotni, może chociażby o 2 razy, będzie więcej, około 15 tysięcy na rok. Najważniejsze chcemy, żeby zamek miał gotycki dach, taki kryty dachówką, wysoki, strzelisty, taki jak był w średniowieczu. Chcemy odbudować takie najważniejsze 2 sale w zamku, czyli kaplicę i kapitularz, oraz nad kapitularzem zrobić taką salę konferencyjną. Oczywiście będzie tam komunikacja odpowiednia, klatki schodowe, winda. Zagospodarowujemy też dziedziniec i będziemy remontować piwnicę wschodnią, która jest w złym stanie i chcemy ją uratować przed zawaleniem. Chcemy jeszcze takie zachowane fragmenty 2 wież od strony południowej wyremontować, wyrównać ich poziom, zrobić takie tarasy widokowe i oczywiście zabezpieczyć to sklepienie piwnicy wschodniej, sklepienie kolebkowe, które jest w złym stanie. Musimy najpierw odkryć je, osuszyć, naprawić te wątki murowane i chcemy to przykryć wszystko płytą żelbetową, która by zabezpieczała przed przenikaniem wody, przed wpływami atmosferycznymi. To by miała być gwarancja bezpieczeństwa dla tej piwnicy wschodniej. Wokół zamku projekt na około 4 hektarów i tereny jakichś ścieżek, takie tereny parkowe, tereny placów zabaw. Również zostawimy taki teren na imprezy masowe.
Wszystko będzie kosztować ponad 10 milionów złotych. Świecie, Marcin Doliński.
Żeglarska wyprawa Katarzys 2 wokół Antarktydy jest na finiszu. Zamknięcie antarktycznej pętli po przybrzeżnych wodach Antarktydy to już kwestia dni i godzin.
Witamy serdecznie słuchaczy Radia PIK. Hanna Leniec, drugi oficer jachtu Katarzys 2.
Mariusz Koper, kapitan.
Na szczęście coraz rzadziej spotykamy na swojej drodze lód, chociaż wciąż pojawiają się pojedyncze góry lodowe albo duży kawał lodu unoszący się na wodzie, co przypomina nam, że wciąż jeszcze jesteśmy na niebezpiecznych wodach Antarktyki i musimy wykazywać się ogromną czujnością i ostrożnością. Podczas gdy rozrefowaliśmy grota i pracowałam przy linach przy maszcie, z rozwijającego się żagla wypadał zmarznięty lód i taka właśnie bryła wielkości piłki do siatkówki spadła mi na głowę z kilku metrów. Na szczęście miałam grubą czapkę i kaptur, co zamortyzowało cios, ale i tak przez kilka chwil miałam ciemność przed oczami i mam teraz na pamiątkę wielkiego guza na głowie. Także wciąż musimy być czujni i uważać na lody Antarktyki. Ciemne noce w naszej żegludze, poza tym, że są oczywiście stresujące, bo skrywają przed nami lodowe przeszkody, to mają także swoje zalety. W czasie ciemnych, bezchmurnych nocy mamy okazję obserwować zorzę polarną. Jest to przepiękne zjawisko, które maluje na niebie wspaniałe smugi. Są to takie jaskrawo-zielone, białe pasy, które jakby płynąc po niebie zmieniają swoje kształty. No magia, magia. Główne uderzenie sztormu przyszło wieczorem i gdy wyszłam na nocną wachtę, to na zewnątrz nie było widać zupełnie nic, a słychać było jedynie świst i wycie wiatru. Śnieżyca uderzała zmrożonymi kryształkami lodu niczym pociskami i wiatr na pokładzie był tak silny, że z trudem mogłam utrzymać równowagę. Poruszaliśmy się po pokładzie nisko, trzymając się nisko pokładu, prawie na kolanach, a sterowanie było niewyobrażalnym wysiłkiem. Po 3 godzinach takiej bardzo trudnej, wyczerpującej wachty czułam się jakbym, nie wiem, przebiegła chyba maraton. To bardzo długo będę wspominać ten sztorm.
Już od 12 tygodni jesteśmy w lesie wokół Antarktydy. Za nami wszystkie morza okalające ten najzimniejszy kontynent. 2 ostatnie morza, morze Risser-Larsena i morze kosmonautów będziemy bardzo długo pamiętać. Pierwsze z nich przywitało nas pod wiatrową jazdą. Wiatr utrudniał nam poruszanie i bardzo powoli musieliśmy torować sobie drogę naprzód, co kilka godzin zmieniając kierunek żeglugi, szukając lepszego wiatru. Płynięcie w sztormowych warunkach pod wiatr jest wyczerpujące nie tylko dla załogi, ale obciążające bardzo jacht. Musimy bardzo uważać, by nie nabrać prędkości. Spadanie z dużej fali jachtem, który waży kilkadziesiąt ton, jest odbierane tak, jakbyśmy spadali na beton. Za każdym razem drżymy, czy nie uszkodzi się nam coś na pokładzie, czy pod pokładem. Na szczęście nasz taki kierunek jest bardzo wytrzymały. 4. ref, który mamy na głównym żaglu, pozwalał w ogóle płynąć pod wiatr i kontrolować zarówno kierunek, jak i prędkość. Do zamknięcia pętli zostało już naprawdę bardzo niewiele. Płynęliśmy na Morze Wspólnoty, od którego zaczynaliśmy naszą przygodę z Antarktyką.
Pozdrawiamy serdecznie z zimnej i wietrznej Antarktyki wszystkich słuchaczy Radia PIK.
Dziękujemy za to, że trzymaliście i trzymacie za nas kciuki.
I tak faktycznie było do nocy z poniedziałku na wtorek, a tuż przed początkiem audycji Na Szlaku dowiedzieliśmy się, że udało się pobić rekord. Przypomnijmy, polska załoga jachtu Katarzys 2 z bydgoszczanką Hanną Leniec, pierwsza na świecie, przepłynęła wokół Antarktydy poniżej 60 stopnia szerokości południowej. Wykonanie pętli zajęło 72 dni. O pobiciu rekordu poinformował kapitan Mariusz Koper.
20 marca 2018 roku opłynęliśmy Antarktydę jako pierwszy jacht w historii, płynąc non-stop na południe od 60 stopnia szerokości geograficznej południowej. Zajęło to nam 72 dni i 5 godzin. To oczywiście nie koniec wyprawy, ze szczytu trzeba jeszcze wrócić. Wracamy do Hobart w Australii, przed nami jeszcze 3000 mil ciężkiej żeglugi.
Za tydzień powiemy więcej o tym wyczynie, a teraz gorące gratulacje.
zawsze nam. Ten ktoś trochę nie wiem gdzie, nie uwierzysz, lecz to chyba zwrotny punkt, potrzeba mi zmian. Fala poniesie mnie tam, gdzie będę chciał zmienić wszystko, by się nie zmieniło wcale nic. Zmienić kolor i smak i na głowie stać, zmienić tło całkiem tak i kierunek zmian. Jeśli nie teraz, tu, to kiedy? I jak o tym mówić mam i podzielić się tym z tobą? Bo jak, gdy w pół słowach myśl dzisiaj stała się rozmową?
To już dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Za tydzień znów zajrzymy m.in. do Brodnicy. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.